Czy uwierzycie rzeczywiście, że Krzysia poznałem osobiście wczoraj? A to ty tak wyglądasz. Głos przez telefon jest trochę inny. Siostry i bracia, jest mi niezmiernie przyjemnie móc dzisiaj w tym miejscu ogłosić, że Jezus Chrystus jest Królem, Jezus Chrystus jest Panem i zawołać wspólnie razem z wami Maranata! Maranata! Przyjdź, Panie nasz! Zapraszam was także do słowa, a kiedy przeczytamy, poproszę o modlitwę i przejdziemy do rozważania, któremu dzisiaj poświęcimy trochę czasu. Zacznijmy od czytania. Myślę, że będziecie mieli tekst zaraz wyświetlony. Czytanie pochodzi z księgi proroka Jonasza i Jonasz będzie głównym przesłaniem, może głównym bohaterem, choć zobaczymy, że nie najważniejszym. I tak może być nieraz. Główny bohater, a nie najważniejszy. Księga proroka Jonasza. Jeśli masz Biblię, otwórz swoją Biblię na 3 rozdziale, a jeśli nie masz, możesz się popatrzeć na to, co za chwilkę się pojawi. Dostrzegł Bóg, to jest 3 rozdział, 10 wiersz, że Niniwijczycy postępują inaczej. Wiedział, że się nawrócili i porzucili swoje złe czyny. Żal mu się też zrobiło, że postanowił zesłać na nich nieszczęście. Nie uczynił tego wszystkiego, czym im groził. Lecz wszystko to nie spodobało się Jonaszowi, który popadł w wielką złość. Zaczął się tedy modlić do Pana, mówiąc: Panie, czyż nie przepowiedziałem tego wszystkiego, kiedy jeszcze byłem u siebie w domu? Właśnie dlatego chciałem uciec do Tarszysz. Wiedziałem przecież dobrze, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwy jesteś i pełen dobroci. A to, czym grozisz ludziom, sprawia, że się litujesz. Dlatego racz już zabrać mnie, moją duszę, o Panie, lepiej bowiem będzie dla mnie umrzeć, niż żyć tak dalej. A wtedy Pan powiedział: czy sądzisz, że słusznie się tak oburzasz? Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy pochylamy się nad Twoim Słowem i spraw, by Twój Duch dzisiaj nas dotykał, by Twoje Słowo nas dotykało, by to ono nas inspirowało i przemieniało. Dzisiaj chcemy głosić Twoje królowanie i opowiadać, Panie, to wszystko, co czynisz. Ty bądź w tym wszystkim jako w centrum uwielbiony nasz Bóg i Pan, teraz i na wieki. Chcę przekazać pozdrowienia od zboru świątkowego, którego jestem pastorem we Fromborku, od oblubienicy, która tam się gromadzi, dla was, siostry i bracie, i dla tej oblubienicy, która się dzisiaj zebrała. Dziękuję bardzo także Radkowi za to, że mnie wczoraj wspierał. Dziękuję bardzo wam za zaproszenie. Niech wam błogosławi Pan. Macie naszą modlitwę, macie nasze błogosławieństwo i bardzo się cieszę, że Kościół Jezusa Chrystusa nie ma granic, a świątynia Boża nie ma ścian. Radku, dziękuję Ci, że jesteś mi to przypomniał. Świątynia Boża nie ma ścian. My dzielimy, my rzeczywiście układamy różne rzeczy, żeby było no tak, jak powinno być, po porządku. Natomiast wiemy, że Duch Święty działa tak, jak chce i robi to, co chce i czyni. Jeden święty Kościół, który może stanąć i go uwielbiać, bez względu na nazwy. Jesteśmy dzisiaj tutaj razem zgromadzeni właśnie z tego powodu. Gdy czytam Księgę Jonasza, myślę, że podobnie jak wy, jestem pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem tego, co słyszałem, co mówił Krzysztof i tego, co Michał mówił. Bardzo mnie zaskakuje i dzisiaj chcę złożyć Bogu świadectwo i powiedzieć, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że gdy Duch Święty działa, gdy On prowadzi, to widać jakby, jak czyni pewną jedność. To jest niesamowite, wiesz. Przygotowywałem się, Krzysztofie, jakiś czas temu, Michale też pewnie, od pewnego czasu, może od miesięcy, tak, miałem tę samą okazję i tę samą okoliczność. Mam takie zdania, bo nie chcę tego specjalnie teraz pokazywać, to nie o to chodzi. Mam takie zdania, które mam zapisane u siebie w kazaniu, w tym, co mam przygotowane, które wy już powiedzieliście. I przykłady, które wy już powiedzieliście. I muszę powiedzieć, że nie czuję się z tego powodu zupełnie jakoś tak zaskoczony. Bo wiem, że gdy Duch Święty chce mówić, to jak powiada nieraz Pismo, Pan raz powiedział, dwa razy usłyszałem. A nieraz Pan raz powiedział, trzy razy usłyszałem. Widocznie chce coś nam przekazać, coś ważnego, coś istotnego i to jest piękne. Mówiliśmy dzisiaj o wizji, mówiliśmy o tym, że Kościół potrzebuje wizji i mówiliśmy o tym, że współczesny człowiek, współczesny Kościół, współcześni ludzie i my tutaj, siostry, bracia, i Kościół w Polsce potrzebuje takiej świeżej wizji, świeżego namaszczenia i tego, by zobaczyć, co Duch Święty mówi do Kościoła, jak go prowadzi, ponieważ chodzi o to, byśmy sprostali temu wyzwaniu, które jest przekracza nasze zdolności, nasze możliwości. Taka jest prawda. Bycie chrześcijaninem to jest coś, co przekracza twoje naturalne możliwości. To nie jest tak, że być chrześcijaninem to jest, no wiesz, postarasz się dobrze, postarasz się jakoś i się uda, tak? Nie. Żeby być chrześcijaninem, to na początek spotykasz się ze ścianą, a potem jest jeszcze więcej przeszkód. I właściwie po ludzku rzecz biorąc, prędzej czy później każdy człowiek może się zwyczajnie zniechęcić. Ale być chrześcijaninem to znaczy przekraczać to, co niemożliwe. Być chrześcijaninem to znaczy otrzymać moc z wysokości, by móc żyć pełnią chrześcijańskiego życia i to nie z naszych zasług i nie dzięki naszej sile, ale dzięki Duchowi Świętemu i dzięki Jego sile. I dzisiaj, siostry, bracia, właśnie po to przyszliśmy, by sobie to znowu uświadomić. Potrzebujemy nowej, świeżej wizji, by sobie uświadomić, Duchu Święty, jak Ty nie przyjdziesz, to my nie podołamy temu zadaniu, które nam Jezus zostawił. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź. Jak wygląda jeden z wielkich bohaterów wiary, jeden z proroków, o których dzisiaj też słyszeliśmy, o bohaterach wiary, Jonasz. Wszyscy go znamy. Jego księga jest krótka. Ma 4 rozdziały. Wiesz, że jeśli oglądasz jakiś program telewizyjny, jakiś film, to na to, by przeczytać tę księgę, starczy jedna reklama. Ją można przeczytać w ciągu jednej reklamy. Sprawdź, zobacz. 10 minut. 10 minut zajmie ci przeczytanie całej tej księgi. To jest po prostu naprawdę ekstra. A kazań, a rozważań, a rozmyślań, a inspiracji, które z niej czerpiesz, jest jak w studni, która od 2-3 tysięcy lat jest ciągle głęboka i ciągle czysta i ciągle krystaliczna. To jest niesamowite. W 10 minut możesz przeczytać, a całe życie może się stać jakby pod dominacją tej księgi. Ponieważ taka jest moc Bożego Słowa. Przyszliśmy dzisiaj ją tu ogłosić. Boże Słowo ma moc przemienić życie człowieka. I to takie słowo, które wydaje się nieraz zaskakujące i proste. Ta księga jest zaskakująca i prosta. Żydzi czytają tę księgę w Dzień Pojednania. To jest święto, które się nazywa Jom Kippur, które się dokonuje w kalendarzu żydowskim między wrześniem a październikiem. Tam po południu, w ten Dzień Pojednania, czyta się całą Księgę Jonasza, czy czyta się Księgę Jonasza, by ją rozważać, bo jest to księga o nawróceniu, jest to księga o pokucie, jest to księga o wielkim żalu. W tej księdze wszystko jest wielkie. Tam słowo gadol, wielki pojawia się 14 razy, tak? Wielki jest przede wszystkim, wielka jest Niniwa, tak? wielka jest ryba, tak? Wielki jest krzew rycynowy, tak? Ale wielki jest także gniew Jonasza i wielkie jest jego oburzenie. Wszystko jest wielkie, a największe to jest to, co jest w sercu Jonasza, tak? Jego, nawet bym powiedział, nie boję się użyć tego słowa, jego wściekłość na Pana Boga. Tak? Jest wściekły na Pana Boga, jest po prostu zupełnie rozżalony. Wszystko jest wielkie. A ciekawa rzecz, bo samo imię Jonasz to znaczy gołąbek. Mówią nieraz, nie wiem, nie sprawdziłem, mówią nieraz, że gołąbek to jest taki ptak, którym nie ma żółci. I nie zawsze imię znaczy dokładnie to, co człowiek ma w charakterze. Ja mam na imię Wojciech, ale armia za mnie pociechy nie miała z jakiegoś powodu. Armia nie miała pociechy, a z Jonasza taki gołąbek. gołąbek pełen drapieżności, taki raczej jastrząb, taki z pazurem, gołąbek z pazurem, ostry, z mocnym dziobem. Dziób miał ostry, dziób miał mocny. Myślę, że gdy przyglądamy się Jonaszowi, tej księdze, gdy przyglądamy się temu, co się właściwie zdarzyło, mamy do czynienia coś z wyjątkowego. Mówiliśmy tutaj dzisiaj o kilku postaciach ważnych. Mojżesz, wcześniej Abraham, moglibyśmy wymienić Izajasz, Jeremiasz, moglibyśmy tak jeszcze pójść śladami wielkich bohaterów wiary, tych, których także i dzisiaj wspominaliśmy i tych, których moglibyśmy wspominać. Wielcy bohaterzy wiary, jedna cecha, która ich charakteryzowała, to to, że oni widzieli siebie inaczej, niż Bóg ich widział. Tak? Mojżesz widział siebie jako człowieka, który jest niezdolny do tego, co ma Bóg do zrobienia. Jest i stary, i jest i jąkający się, jest i po prostu nie nadający się. I w ogóle, kiedy Bóg powiedział, ty pójdziesz, to po pewnym czasie on powiedział wprost, Panie, poślij kogoś innego, proszę Cię, poślij kogoś innego. Ja się do tego nie nadaję. Jak myślisz o sobie dzisiaj? Czy myślisz o sobie w ten sposób, że jesteś osobą, która się nadaje? Czy raczej jesteś pewien, że Bóg może użyć innych? Może użyć pastora Tomasza, może użyć Ulfa, może użyć Michała, może użyć Krzysztofa. Może użyć innych ludzi, ale nie Ciebie, nie mnie. Nie ja. Bo dzisiaj takie przesłanie jest z tego, o czym czytamy. Bóg chce i pragnie użyć Ciebie, bo On wie, że jesteś najlepszy do dzieła, do którego Cię przewidział. I to jest szokujące, bo Ty tak o sobie nie myślisz, Ty tak nie widzisz, ale On to widzi, On tak myśli o Tobie. Uwierz w to, że Bóg tak myśli. To jest niesamowite, bo to pokazuje nam, że my wierzymy w Boga albo wierzymy Bogu i to jest fantastyczna rzecz, prawda? Wierzyć w Boga, wierzyć Bogu to jest coś pięknego, bo to jest tak jakby wierzyć w umiłowanemu najpiękniejszemu tatusiowi. Tatusiowi się wierzy, Abba, tatusiowi się wierzy. Ale Pan Bóg jest większy, ponieważ wierzy w Mojżesza i wierzy w Abrahama, i wierzy w Gedeona, i wierzy w Jonasza. Chociaż oni w siebie nie wierzą, tak mogę powiedzieć. Bóg wierzy w ciebie, wierzy w to, że złożył w tobie powołanie i wierzy w to, że daje ci wystarczająco mocy, byś mógł zrealizować to, z czym cię posyła. Wierzysz w to? To nie jest prosta odpowiedź, tak? Wierzysz w to, że Bóg jest potężnym Bogiem? I że Bóg może naprawdę cudowne rzeczy zrobić? A wierzysz w to, że On może zrobić je przez ciebie? Czy wierzysz w to, że On właśnie ciebie wybrał, żeby przez ciebie uczynić na świecie cudowne rzeczy? Że właśnie ty jesteś Jego wybranym narzędziem? Wierzysz w to? Cieszę się bardzo, że choć z pewnym oporem, bo rozumiem, że czujecie, że należy odpowiedzieć amen, ale na razie bez przekonania dobrze. I cieszę się. Mam nadzieję, że pod koniec będzie to trochę inaczej wyglądało. Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz, Eliasz i różni inni, kiedy Bóg do nich kierował swoje słowo i mówił, idź, ciągle przez cały czas mówili, Panie, ale jestem za młody, jestem za stary, jestem za głupi, nic nie umiem, nic nie potrafię. Dzisiaj słyszeliśmy już tego pięknego Gedeona, tak? Podoba mi się to, co tam słyszymy. Wszyscy oni się próbowali jakoś wytłumaczyć, wchodzili w dialog. Bóg mówi do nich jedno, oni mówią drugie, a Bóg mówi tak, ja właśnie w tobie zaufałem, ja w ciebie włożyłem swoją inwestycję, ja w tobie mam ukryte to powołanie, a oni mówią, Panie Boże, no poszukaj kogoś innego, błagam cię, poszukaj kogoś innego, proszę. A Bóg mówi, nie, ty właśnie ty, bo to jest tobie potrzebne. To jest bardzo ciekawa część przesłania Księgi Jonasza. To tobie jest właśnie potrzebne. Służąc ludziom, służąc innym, będąc liderami, o których dzisiaj mówiliśmy, będąc dziwakami, będąc przedziwnymi osobami, tak naprawdę to nie tyle innym służymy, bo to jest może prawda, ale przede wszystkim dzięki temu Bóg może czynić nowe rzeczy z nami. To my zostajemy przemieniani w pierwszej kolejności. To jest najpiękniejsza część służby. Wiecie, czym się różni Jonasz od pozostałych tych wszystkich fantastycznych bohaterów wiary? Jedną rzeczą. Oni mówili, Panie, błagam, nie idź. Proszę, nie idź. Ale poszli. A Jonasz, wiecie, co się z nim stało, nie? To jest po prostu fantastyczny facet. Słuchajcie, on w żaden dialog z Bogiem nie wszedł. Bóg mówi, idź, idź do Niniwy, tak, idź i tak dalej. I nie czytamy, że on mówi tak, ale zobacz, Panie, zobacz, co to za Niniwa, zobacz, co to za miasto, zobacz, ja taki porządny Żyd, żebym do jakichś Asyryjczyków wszedł i tak dalej. Nie widać żadnej dyskusji. Nie mówi, Panie, mam zajęcia, jestem zapracowany, wpadnij jutro, przyjdź za miesiąc, tak, zobaczymy, może coś się da zrobić. Nie mówię, nie. Cokolwiek, tak? Żeby tylko poszedł sobie, niech sobie idzie, tak? Udało się, nie? On w ogóle nic nie mówi. On po prostu obrócił się na pięcie i pobiegł w drugą stronę. I to jest niesamowite. Po prostu już mi się podoba ten człowiek. Bo to rzadko kiedy jest taki egzemplarz. Przecież jego Pan Bóg wybrał, tak? Pan Bóg wiedział, że ten facet tak zareaguje. Wiedział, nie? Nie był zaskoczony. Gdzie ty jesteś? Halo, Jonasz, gdzieś się ukrył. Nie, on wiedział, co się z nim wszystkim stanie. Spokojnie. Dla jego zbawienia, dla jego ratunku postanowił pozwolić mu na działanie po swojemu. Ale to jest niesamowite, że ten człowiek absolutnie nie zamierzał realizować Bożego powołania. Kiedy siedzimy tutaj na sali i słyszymy, że Bóg zaufał tobie i chce złożyć w tobie pewne powołanie i uczynić ciebie narzędziem swojego pokoju, możesz powiedzieć głośno amen. Nie, możesz nic nie powiedzieć. Jak jesteś szczery, to nic nie powiesz. Dzięki. Chcę powiedzieć, że dlatego właśnie Jonasz jest taki fantastyczny. Chcę przywołać jego cechy. Nie wiem, czy się zgodzicie. Był oportunistą. Kłótliwy. Słyszałem kiedyś takie sprawozdanie pewnego człowieka, szef pisał o swoim pracowniku, że ten pracownik jest tak kłótliwy, że ostatnio widział, jak się kłócił ze słupem ogłoszeniowym, co tam na nim zamieszczone. Ze wszystkim jest gotów się pokłócić, nawet ze słupem ogłoszeniowym. Jak patrzę na Jonasza, to nie ma sytuacji, w której on nie jest w konflikcie. On ustawicznie jest skonfliktowany, skłócony. To jest jego cecha. Oportunista, kłótliwy, nieposłuszny, tak? Totalnie nieposłuszny, totalnie ma swoją wizję i nie chce jej zmienić. I chyba taki trochę niemęski. Niemęski. Co to znaczy? Bo on co chwilę focha łapie. Mam nadzieję, bracia, że się zgodzicie. Facet, który łapie focha. Wow. Słusznie się gniewa? Słusznie się gniewam. Obraca się plecami i mówi, nie będę z tobą gadał. Gniewam się na śmierć. To tak się zachowuje twoja córka w domu, tak? Jak masz maluśką, taką córeczkę, to ona tak się pogniewa na ojca, pogniewa na mamę. Słusznie się gniewam. Powie tak wprost? Mamusia po prostu była niesprawiedliwa, nie chciała mi tego czy tamtego kupić, czy to i tamto zrobić. Po prostu gniewam się na mamę i już. I on tak się zachowywał. Fochliwa panna o imieniu Jonasz. Jego ojciec miał na imię Amitaj. To może nie ma większego znaczenia, ale tak mi przyszło na myśl, bo Amitaj znaczy moja prawda. I to jest bardzo fajne, bo my to wszystko dobrze znamy, moja prawda. Bo moja prawda jest zawsze najmojsza. Twoja jest prawda, ale ta prawdziwa prawda jest mojsza i najmojsza. Jesteśmy tutaj zebrani z różnych kościołów. Który kościół ma 100% prawdy? A który 90%? Komu dalibyśmy 70%? A komu 60%? Bo moja jest zawsze najmojsza. Moja jest najmojsza. I on w takim domu był chowany. Ojciec miał na imię Amitaj, a matka chyba depresja. Nie wiem, ale tak to wygląda. to niemożliwe, żeby człowiek tak się rozwijał. Jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć, bo to jego ustawiczne takie protestowanie, był jest zawsze przeciw. Myślę sobie, że to jest chyba pierwszy protestant. Nie wiem, czy się zgodzicie. Protestanci nie mają patronów, ale gdyby mieli, to pewnie Jonasz byłby patronem protestantów. Ciągle na nie, ciągle w głębokim kryzysie wobec wszystkich i głęboko chcę powiedzieć wszystkim, a szczególnie Panu Bogu, że się z nim nie zgadzam. Mogę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest fatalną wadą człowieka w stosunku do Pana Boga. Jest obłędanie i do końca szczery. To fatalna wada. Nie wiem, czy się zgodzicie. Szczerość jest fatalną wadą w stosunku do Pana Boga, bo nas od dziecka uczą, żebyśmy w relacjach z Panem Bogiem byli zawsze grzeczni. Tak? Z Panem Bogiem należy postępować grzecznie. Jak tutaj jestem, czuję się po prostu jak w domu. Jest naprawdę cudnie, jest naprawdę wspaniale. Modlitwa jest po prostu absolutnie taka, w której mój duch się razuje i mogę po prostu uwielbiać Pana Boga w sposób zupełnie wolny, nieskrępowany. Bogu za to dzięki. Ale wiecie, na naszych nabożeństwach świątkowych bywa nieraz bardzo głośno i kiedyś słyszałem o człowieku, który przyszedł i widział, jak ktoś krzyczy do Pana Boga coś i podszedł do niego tak i mówi, tak popukał go, ten się obrócił, mówi, słuchaj, z tego, co ja się orientuję, to z Panem Bogiem to lepiej po dobroci. Krzykiem nie załatwisz. Więc nie krzyczcie, tylko po dobroci, cichuśko, spokojnie, wiesz, stulić uszy, powiedzieć tak, Panie, to może się ewentualnie ku nam zwróci i będzie naprawdę miło i sympatycznie. Masz takie wrażenie nieraz? Masz takie wrażenie, że z Panem Bogiem nie możesz szczerze rozmawiać? Bo często jest tak, że uczymy się jakby pewnej postawy wobec Pana Boga. Chcemy Go jakoś sobą zachwycić, tak? Zrobić coś, żeby na nas spojrzał i pomyślał sobie, o, to, proszę, jakąś technikę znaleźć na Niego. Coś, taką technologię, taką, żeby wiedzieć, jak na Niego wpływać. Wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa magia. Magia to się nazywa, tak? Chcemy mieć wpływ na bóstwo. Chcemy osiągnąć różne sposoby opanowania Jego i te techniki stosujemy. Bogu one się podobają? Absolutnie. Bóg brzydzi się magią, ale kocha ludzi. Także magików. Kocha ludzi. Chcę powiedzieć, jesteśmy nieraz po prostu krańcowo zniesmaczeni. Bo powiedzcie, czy podoba się wam ten świat tak, jak jest urządzony? Czy podobają się wam sytuacje, które są w tym świecie? Czy podoba się wam sytuacja, która się toczy tu w Polsce, wśród nas, ale także ta, która się toczy, nie wiem, na Ukrainie, to, co się dzieje w Rosji, a najbardziej to, co się dzieje w państwach islamskich i to, co się dzieje w państwie islamskim, tak, wśród islamistów. Czy jest coś, co powoduje, że mogę powiedzieć, no cóż, tak jest. Czy wewnątrz w tobie jest taki potencjał, taki krzyk wielki, wołanie, które mówi, Panie Boże, tak nie może być. Czy się już pogodziliśmy i mówimy po prostu, no tak musi być, no nic nie zmienimy. Kościół, który mówi, tak musi być, już nic nie zmienimy, już do niczego się nie nadaje, jest jak sól, która zwietrzała. Kościół, który mówi, że już nic nie można zmienić, jest niepotrzebny. Kościół, żeby był potrzebny, musi być solą, ponieważ ta sól wzbudza pragnienie, to sól wzbudza pragnienie, dlatego mamy być solą, żeby ludzie zapragnęli. Ale zamiast tego mówimy, co tu można zmienić? Co ty możesz, człowieku szary, zmienić, jeśli chodzi o Putina, jeśli chodzi o islamistów, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o Polskę? Co my możemy zrobić? Co ty możesz zrobić? Pomyśl sobie, że nic nie możesz zrobić. To jest naturalny odruch? Nic nie mogę zrobić. Co ja mogę zrobić? A to, że wiele może modlitwa, że wszystko może modlitwa, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią, jaką Bóg włożył, potężniejszą niż wszystkie czołgi, rakiety i cały arsenał zbrojeniowy. Modlitwa i ją masz. masz w swoim ręku, masz w swoim sercu, ona zmienia świat, jeśli wierzysz. Chcę powiedzieć, że w Biblii jest sporo psalmów złorzeczących. To się tak nazywa. Psalmy złorzeczące. Wiecie, co to jest, nie? Jest sporo, moglibyśmy wymienić 58, a jest 137, wiersz 9. Psalm 137, wiersz 9, tego nie ma na slajdach, proszę nie szukać, a jest takie słowo, że błogosławiony będzie ten, kto chwyci twoje niemowlęta i roztrzaska o skałę, córko Babilonu. Znacie te psalmy? Jak je czytacie, jak się czujecie? Musicie się tłumaczyć? Próbujecie się tłumaczyć? Próbujecie tłumaczyć Pana Boga? Ludzie pytają was, jak Pan Bóg, taki dobry, może takie coś mieć? W swoim słowie? Nieraz mamy z tym problem, tak? Nieraz myślę sobie, a gdzie byli rodzice? Albo mówiąc biblijnie, a gdzie byli redaktorzy, tak? Mógł to wyciąć, tak? Takie straszne rzeczy. One są w tobie i we mnie, te straszne rzeczy, te straszne emocje? Jak widzisz świat, jak widzisz niesprawiedliwość, jak widzisz krzywdę, jak słyszysz, co ludzie mówią nieprawdziwego, czy wzburza się jeszcze w tobie serce? Czy już po prostu ze wszystkim się pogodziłeś? Taki świat jest. Jonasz jest absolutnie szczerym człowiekiem. Jonasz jest szczery do bólu. Szczery w taki sposób, że nie lęka się powiedzieć pewnych rzeczy. Ale Jonasz ma coś, co podziwiam. Coś, co w dobie Facebooka jest właściwie niewyobrażalne. Bo on, gdy ma pretensje, to nie ładuje tego na Facebook. Nie pisze o tym od razu wszystkim. On ma żal. On ma głębokie cierpienie w środku. Jemu się nie podoba to, co się dzieje. Jemu się nie podoba Niniwa, jemu się nie podoba Asyria, jemu się nie podoba Pan Bóg z jego pomysłami na świat. Jemu się naprawdę zdecydowanie nie podoba. Ale wiecie, co on robi? Tak, on nie pisze na Facebooku, on nie informuje wszystkich, co on myśli, nie robi sobie zdjęć. On po prostu w pewnym momencie wywala cały swój gniew. Ale wiesz, gdzie go wywala? Gdzie go wykłada? Co przed nim, przed kim? Wiesz przed kim? Wiesz. Przed Bogiem. Wiesz, że wolno ci mieć pretensje do Pana Boga? Wiesz, że masz prawo być zły na Pana Boga? Zobacz, Jonasz jest zły na Pana Boga i powinien spaść ogień z nieba i go pochłonąć. Tak pamiętasz? Tak się uczyłeś. Myślisz sobie, że człowiek nie ma prawa tak rozmawiać z Panem Bogiem jak Jonasz. Ale czy Panu Bogu to zaszkodziło? Czy Panu Bogu zaszkodziło, w jaki sposób Jonasz z nim rozmawiał? Czy Panu Bogu zaszkodziło, że on powiedział, słuchaj, wiecie, że on nawet prorokował do Pana Boga. On tak ładnie ten tekst, gdybyśmy jeszcze raz mieli, mówi, czy to nie jest to, co ja przepowiadałem? To, co ja przepowiadałem o tobie. To jest taki wyjątkowy prorok, bo on prorokuje Panu Bogu. Wszyscy inni prorokują z Bożego, a on do Boga. To prorokować Panu Bogu to jest naprawdę odwaga. No i mówi tak, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem i teraz mam pretensje i to słusznie, tak? Bo wiedziałem i proszę bardzo, nie? A nie mówiłem? Znasz to? Nie, to dobrze. Chcę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem jego szczerości, ponieważ ta szczerość powoduje, że on mógł te swoje emocje we właściwym kierunku skierować. Czy to dobrze jest, kiedy masz gniew w sobie, kiedy widzisz to wszystko, co się dzieje, widzisz niesprawiedliwość, widzisz, że kogoś potargano, znowu na Facebooku potargano, znowu w internecie, że kogoś w prasie obsmarowano. Kiedy widzisz te wszystkie straszne rzeczy, nie godzisz się z tym, czy jest w tobie gniew? Powinien być. Bo jeśli zaczynamy nam to wszystko zobojętnieć, jeśli ci zaczyna to wszystko być obojętne, jeśli ludziom obcinają głowy, a my możemy jeść śniadanie przy tym i patrzeć na to, to znaczy, że jesteśmy po prostu już nie ludźmi, tak? Gniew. Mówił o tym Krzych. Powiedział o świętym gniewie, jaki miał, bo ktoś dotknął jego narzeczoną, tak? Ktoś się oparł łokciem. Gniew. Chrześcijanin ma prawo na gniew. Ale chrześcijanin, mając prawo do gniewu, bo to jest jego naturalne, bo to są emocje, tak? Nie złe, nie dobre. To, co z nim zrobisz, to będzie już złe lub dobre. Tak? Gniew jest naturalnym odruchem, naturalną emocją, która jest i pojawia się w wyniku tego, że coś się dzieje. Ale ty masz prawo to wyładować, ale nie w stosunku do ludzi. Tak? I Jonasz jest tu wzorem. On wylewa swoją żółć, ale do Pana Boga. Pan Bóg ją zniesie. Ludzie niekoniecznie. Ludzie twoją żółcią będą zarażeni, będą zniszczeni, będą też pełni żółci, tak? Dlatego przed nimi tego nie rób. On nie poszedł do Niniwy i nie zaczął opowiadać ludziom, jaki Pan Bóg jest dziwny. On głosił słowo, ale kiedy z Bogiem rozmawiał, to mu powiedział tak po prostu, co czuje. Ponieważ Pan Bóg to zniesie. Człowiek niekoniecznie. Pan Bóg to zniesie, ale mąż, żona, dziecko albo inna osoba, którą masz, może tego nie znieść. Dlaczego Jonasz nie chciał pójść do Niniwy? Wszyscy wiemy. Tutaj poproszę o kilka slajdów. Jonasz chciał pójść do Niniwy, dlatego że... Nie chciał pójść do Niniwy, dlatego że Niniwa, stolica państwa asyryjskiego, nowoasyryjskiego, państwo nowoasyryjskie, to jest 9, 8 wiek przed Chrystusem, kiedy się rozwija. To jest państwo, którego cechy są wyjątkowe. Gdy się patrzymy, gdy zobaczymy te nasze slajdy i zobaczymy, że rzeczywiście jak potężne było to państwo, zaraz zobaczymy mapkę, pewnie, bo historyk bez mapki to jak żołnierz bez karabinu, to dlatego po prostu musi być mapka. Potem możemy zobaczyć, gdzie jest Niniwa. Myślę, że nie będę tłumaczył, możemy sobie spojrzeć. To było największe państwo, jakie do tej pory w ogóle powstało. Do IX wieku przed Chrystusem nie było tak potężnego imperium. To potężne państwo z potężną stolicą, potężnym imperium z potężną stolicą, władaną przez wyjątkowo brutalnych władców. Następny slajd, możemy zobaczyć ulubioną zabawę, która się pojawia na wielu reliefach, mianowicie Ranna Lwica. Ranna Lwica to jest relief, który nam się kojarzy z Asyrią. Jeśli będziecie mogli oglądać nieraz dzieła sztuki, to ta Ranna Lwica jest czymś, co charakteryzuje Asyryjczyków, bo oni uwielbiali polowania, a poza polowaniami uwielbiali jeszcze coś. I tutaj ostatni slajd, najbardziej dramatyczny. Jak widzicie, brawa, naprawdę. To jest dramat. Jeśli już nie Asyryjczyków, to na pewno obsługi. Gdy przyglądamy się Krzysiowi na razie, nie chciałbym, żeby on nam zastąpił Asyryjczyków, żebyśmy go kojarzyli z Asyryjczykami. Gdy przyglądamy się po prostu Krzysiowi, to pomyślimy sobie, niech Bóg błogosławi. Nie mamy problemu z tym, żeby do niego iść, żeby mu coś powiedzieć, tak? Zupełnie inaczej niż to z Asyryjczykami. Asyryjczycy zostali poznani w świecie antycznym z kilku rzeczy. Przede wszystkim z faktu, że dokonywali deportacji na wielką skalę. Tych deportacji, których się nauczyli później od nich Karol Wielki, tak, czy nauczył się od nich Stalin, tak, czy jeszcze inni dyktatorzy. Deportacje. Ale jedną z najstraszniejszych rzeczy to formy egzekucji. Może nie oni wymyślili krzyż, może nie oni wymyślili pal i nabijanie ludzi na pal, ale chcę powiedzieć, że to oni upowszechnili te wątpliwe sposoby traktowania drugiego człowieka. Na wielu reliefach asyryjskich możemy zobaczyć sceny, które mrożą w krew w żyłach. Prowadząc zajęcia ze studentami, wyświetlając te slajdy, nie wszyscy mogą na nie patrzeć. A to są slajdy, które są reliefami, slajdy reliefów, zdjęcia reliefów, a więc bardzo słaba jakość. Stosy głów układanych przed murami miasta, układanych przed bramami. Stosy obciętych głów. Oni mieli taki zwyczaj. Przychodzili, najpierw układali stosy głów, a potem dopiero pytali się, czy się poddają. Tak? I jeśli wiesz, widzisz to wszystko przed sobą, wiesz, że to nie są żarty. Okrutne rzeczy. Jonasz nie chce iść do Niniwy, ponieważ Niniwa zagraża Izraelowi, ponieważ Niniwa ma na celu zniszczyć Izrael, ponieważ Asyryjczycy planują aneksję i nie mają ochoty, nie ma Jonasz ochoty rozmawiać z wrogami. Uważałby to może nawet za zdradę. dlatego ucieka, dlatego wszystkie te przygody. I chcę powiedzieć, ja mu się nie dziwię. Ja mu się naprawdę nie dziwię. To nie jest ktoś, kto po prostu jest tak zwyczajnie oportunistą. To jest człowiek, który widząc takie okrucieństwa, nie ma ochoty rozmawiać z tymi ludźmi. Ponieważ brutalizacja życia politycznego, którą osiągnęła Asyria i Niniwa, miała swoje, jakby powiedzieć, takie granice, które zostały wszystkie przekroczone. Dzisiaj, kiedy myślimy o tym, wszystko w nas krzyczy, ponieważ nie zgadzamy się na taki świat i na takie porządki w tym świecie. I może my dziś, znając państwo islamskie i widząc, co się dzieje, słyszymy o brutalizacji, widzimy w internecie egzekucje, słyszymy takie rzeczy, widzimy niszczenie dóbr kultury. Wiecie, że grób Jonasza według tradycji mieścił się w Mosulu, i że w 2014 roku ten grób Jonasza został zburzony przez islamistów. I to jest, powiedzmy, co najmniejszy problem, tak, zniszczyć grób Jonasza. Największy problem jest taki, że oni po prostu mordują ludzi. Jak myślicie, co jest obliczone, o co chodzi z tym, by niszczyć, by zabijać, by takie rzeczy pokazywać w internecie? Co jest, na co to jest wszystko obliczone? Chyba na dwie rzeczy, tak? Na strach, o którym mówił nam Michał, na wzbudzenie lęku, tak? I na nienawiść. Chodzi o to, byśmy się bali i jeszcze bardziej nienawidzili. Dlatego nie musisz wszystkiego oglądać, tak? Dlatego nie wszystko czytaj, nie wszystko oglądaj, nie patrz. Bo będzie w twoim sercu albo strach, albo nienawiść, albo gniew. Ale gniew, który będzie wymagał korekty. Jest coś takiego w Jonaszu, że on się w pewnym momencie opamiętał. To w wyniku dramatycznych okoliczności jego życia. Bóg pozwala człowiekowi iść swoją drogą, ale ta droga człowieka, i tutaj Jonasz pokazuje, sięga dna, tak? I to jest taka prawda o naszej historii. Kiedy Bóg ma dla mnie plan, a ja go nie realizuję, to on pozwala na to, ale ostatecznie okazuje się, że ląduje w toni, ląduje w chaosie, ląduje na dnie, tak? Możesz żyć po swojemu, ale tam wylądujesz. Na czym polega cud? Na tym, że mnie stamtąd wyciąga. Choć ja mu nie powiedziałem tak, tak? Choć się odwróciłem. On mnie stamtąd wyciągnął. To jest cud, to jest jego łaska, to jest życzliwość. To ja sam jestem sobie winien, że wylądowałem w tym. To jest ten cud Jonasza, tak? Który jest po prostu zaskakujący. Pamiętacie tę ewangeliczną opowieść o dwóch chłopcach, o dwóch synach, o dwóch młodzieńcach, którym ojciec mówi, idź i zrób coś tam. Jeden powiedział, dobrze ojcze, i co zrobił? I został. A drugi powiedział, nie pójdę, a właśnie, że nie pójdę, i poszedł. Jezus się pyta, który z nich jest lepszy? Który z nich jest realizujący, tak? Czy ten, który udaje dobrego, i ten, który udaje pobożnego, i ten, który na wszystkie wezwania mówi zawsze tak, oczywiście, tak, Panie Boże, a potem taki tak żyje po swojemu i go nie możesz zabrać? Czy ktoś, kto jest szczery i szczerze, autentycznie mówi, tak jak Jonasz, tak? Nie idę. Rozumiem? Oceniamy ludzi po bardzo różnych zjawiskach, tak? Okazuje się, że ten, który był taki pobożny i dobry, okazuje się, że jest po prostu zupełnie nieużyteczny. A ten, który jest szczery i taki atakujący, okazuje się, że jest zupełnie pozytywnym człowiekiem. I to jest to odkrycie, które liderzy też mają, tak? Że bardzo dziwna rzecz, że ci, na których myślałeś, że będziesz mógł polegać, okazuje się, że gdzieś się wycofali. Autentyczność. Autentyczny był Mojżesz, autentyczny był Abraham, dzisiaj wspominaliśmy, autentyczny był Gedeon, tak? Gedeon był najautentyczniejszy. Przychodzi do niego anioł i mówi, Pan z tobą, a on mówi, za przeproszeniem, Panie mój, Midiańczycy ze mną. Jaki Pan? Midiańczycy, tak? Szczery, otwarty, autentyczny, prawdziwy. Ja myślę sobie, że tego Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje. Żebyś był szczery i autentyczny. Żebyś nie udawał dobrego, nie udawał pobożnego, nie udawał religijnego. Że kiedy masz problem, kiedy ci się nie podoba, to żebyś poszedł na osobność i to wszystko Panu Bogu powiedział. Jest taki polski film, który muszę tu przywołać i który wszyscy znamy i wszyscy pewnie bardzo, bardzo lubimy. Film, w którym pewien człowiek wchodzi do pokoju, wciska jakiś klawisz w szafie i mówi: łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówił Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Tak? I przepraszam, tydzień temu mnie nie było, bo byłem chory. Pamiętacie tę scenę? Dobra jest, nie? To jest scena wzięta żywcem z naszych kościołów. Nie wiem, czy się zgadzacie. To jest żywcem z kościoła wzięte, tak? To jest żywcem z nabożeństwa. Naprawdę. Stajemy i myślimy, że Pan Bóg właśnie tego od nas wymaga. Żebyśmy byli naprawdę i żebyśmy mogli mu powiedzieć: łubu dubu, niech nam żyje prezes. Ale on się cieszy na pewno. Jak on się cieszy. O, nie wiedziałem. Jarząbek. Ale ty jesteś. Ty naprawdę tak o mnie myślisz? Przecież to dziecko wie, że to jest po prostu absurd, tak? Pan Bóg się na to nabierze? Że przyjdziemy i zrobimy łubu dubu i będzie po prostu pięknie? Pan Bóg się na to nabierze, jak myślicie? Nie, nie, nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodzi o to, żeby mówić ładne i jakby powiedzieć ustylizowane, piękne, dramatyczne swoje własne, prywatne modlitwy i żeby to wyglądało na to, że naprawdę jest fajnie. Chodzi o to, i tego Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje, żeby to było szczere i żeby płynęło z swojego serca. I to podkreślamy ponad wszystko. Ponad wszystko szczerość i ponad wszystko autentyczność. Bo lepsza jest taka złość, która w człowieku siedzi, którą Bóg przed Bogiem wylejesz, niż nieustanne udawanie kogoś, kim nie jesteś. Nie jesteś dobry. Nie udawaj dobrego. Nie staraj się nawet robić takie wrażenie. Bądź sobą w ramach kultury, która jest. Musiałem to powiedzieć, ale chyba nie zabrzmiało najlepiej. Bądź sobą w relacjach z drugim człowiekiem, ale pamiętaj, rzuć nie na niego. Swoją rzuć możesz wylać przed Panem. I powiem ci szczerze, że wtedy możesz zostać uzdrowiony. Powiadają Żydzi, że Jonasz jest jednym z nielicznych proroków, którzy znaleźli się w niebie. Nie wiem, skąd oni to mają, ale rozumiem, o czym mówią. Ponieważ Jonasz jest wyjątkowym człowiekiem, który nie za zasługi, tak? Ale właśnie za autentyczność, za szczerość, za to, że jest gotów zrobić to, co Bóg chce. Może ostatecznie także się nawrócić. Królestwo Boże jest pełne dziwaków i liderzy to dziwaki. Dzisiaj słyszeliśmy, ja się z tym zgadzam. Myślę, że zbór, w którym jestem, powie teraz przez internet amen. Dziwacy. Jonasz był dziwakiem. Dziwak. Powiedział 5 słów. Po naszemu 6. Ale w oryginale 5. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. Usłysz to. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. Jeszcze 40 dni i będzie zburzona Niniwa. Nie przygotował się do kazania. To nie jest tak, że spędził całą noc, przygotowywał. Po prostu nie. A jednak właśnie za tym słowem, za tym prostym przekazem, przekazem o metanoi, tak, o nawróceniu, za tym prostym przekazem szła Boża moc, bo ona nie idzie za wyrafinowanymi kazaniami, za mądrościami, za zdolnościami retorycznymi. Ona idzie za człowiekiem, który jest szczery i autentycznie szuka Pana Boga. I nagle jak on powie, to się dzieje. To są po prostu niesamowite rzeczy. Chcę się zapytać was, czy ta groźba, czy ten pesymizm, to jest dobra nowina? Wydaje się, że nie. Czy dobra nowina może brzmieć: za 40 dni Niniwa będzie zburzona? Niekoniecznie tak. A jednak? Czy jeśli jesteś chory, na przykład na ciężkie schorzenie, przepraszam, nie chcę przywoływać żadnego, ale idziesz do lekarza i dowiadujesz się od lekarza, że za 40 dni umrzesz. Za 40 dni umrzesz. Choć jesteś w takim stanie zaawansowanym choroby, za 40 dni umrzesz. Czy to jest dobra nowina? nie, to nie jest dobra nowina. A jednak może dzięki tej nowinie człowiek powie zaraz. Przed chwilką życie wydawało mi się bez sensu, tak? Ale gdy lekarz to powiedział, nagle okazało się, że moje życie ma sens i ja nie chcę umierać. Usłyszałem nowinę, 40 dni i niebo będzie zburzona i ona głęboko dotarła do ludzi. Przemieniła ludzi. To jest Ewangelia Jonasza. Najgłębsza, przemieniająca, dotykająca i nie musimy się jej obawiać. My nie straszymy piekłem. My nie mówimy, że ktoś pójdzie do piekła. My mówimy o tym, że nie ma innego wyjścia, jeśli człowiek chce być szczęśliwy i chce być zdrowy, jak to by się opamiętać. I w tym sensie dobra nowina Jonasza brzmi: nawróć się. To jest najlepsza z najlepszych dobrych nowin, jakie mogłeś usłyszeć. Chcę o niej mówić, ale chcę powiedzieć na koniec takie zdania. Ponieważ wydarzył się cud, ewidentny cud, najwspanialszy z cudów. Chorzy są uzdrawiani, ślepi widzą, ubodzy słyszą dobrą nowinę, a nawet umarli powstają z martwych. To są cuda. To są wspaniałe cuda, a ponad nimi jest jeden. Nawrócenie. Metanoja. Największy cud, gdy człowiek rodzi się na nowo. Jest większy? Siostry, bracia, zapytam. Jest większy cud niż to, gdy człowiek powstaje ze starego życia i rodzi się na nowo i staje się nowym stworzeniem? Nie ma. Nawrócenie jednego grzesznika wywołuje radość w niebie. Wszyscy aniołowie się cieszą. Tańczą, śpiewają, klaszczą i wołają. Niech będzie Bóg uwielbiony, tak? Nawrócenie jednego grzesznika. A tam się nawróciło 120 tysięcy. To jest wspaniała nowina. 120 tysięcy ludzi. Nie na żądanie króla. 120 tysięcy ludzi się opamiętało. To jest cud? I teraz tak. Siostry, bracia, najbardziej zaskakujące jest to, że łatwiej jest nawrócić Panu Bogu 120 tysięcy pogan niż jednego proroka. Wyobrażasz sobie? Tego proroka, który nie jest głupi. Tego proroka, który skończył dobre seminarium. Tego proroka, który miał piątkę z teologii i piątkę z tego i piątkę z tamtego. Tego teologa, który wszystko wie. On wie, że Bóg jest miłosierny i łaskawy i życzliwy i dobry. To wszystko wie. To ma tu. Ale tu jest pustka. Ktoś powiedział kiedyś tak: jaka jest największa odległość we wszechświecie? Chcę powiedzieć, to jest największa odległość we wszechświecie. To nie nieskończone ilości lat świetlnych i miliardy, i miliardy i krańce wszechświata. To jest największa odległość, żeby stąd, z tego, że ty wszystko wiesz, bo przecież wszystko wiesz, przeszło tu, żeby się tym przejął, żebyś tym zaczął żyć. Ten cud dokonuje się powolutku. Łatwiej jest nawrócić 120 tysięcy ludzi, to jest taki wniosek, niż sprawić, by jeden zwykły prorok, niezwykły, żeby jeden człowiek, który jest narzędziem Bożym, żeby zmieniał swój punkt widzenia. Wiesz, ta księga kończy się takim wezwaniem, takim zdaniem, które pozwolę sobie przeczytać. Bóg mówi do Jonasza tak: czy zatem ja nie miałem się martwić o Niniwę, tak wielkie miasto, w którym żyje ponad 120 tysięcy ludzi, nie odrzających swojej prawej ręki od lewej, a poza tym całe mnóstwo zwierząt? Czy ja się nie miałem martwić o tych ludzi? Kto się będzie martwił o tych ludzi, jeśli nie ja? A ty się martwisz tym, że ci krzak nad głową zwiędł, tak? Że ci paznokieć z palca schodzi, tak? Ty się martwisz takimi rzeczami, a nie martwisz się tym, że ludzie giną i że nikt im nie może powiedzieć tej prostej prawdy, że jest nadzieja w nawróceniu, że jest nadzieja w opamiętaniu, w pozostawieniu swoich fatalnych rzeczy i zwróceniu się do Boga. Ja się miałem nie martwić? Pyta Pan. I tym pytaniem kończy się ta księga. Tym pytaniem kończy się księga. Chcę powiedzieć, gdy przyglądam się historii, jest taki człowiek, Austin Lillard, który w połowie XIX wieku odkopał Niniwę. On odkopał Niniwę. Niniwa została zburzona w 612 roku. Ten brutalizm Niniwy, ten brutalizm Asyryjczyków spowodował, że najechali się wszyscy i zniszczyli do cna. I Asyria nigdy się więcej nie odrodziła i Niniwa nigdy nie powstała. W XIX wieku odkrył ją pewien archeolog. O czym mówię? Mówię o chrześcijaństwie kopalnym. Archeolodzy nas odkryją. Archeolodzy odkryją nasze chrześcijaństwo. Zobaczą nasze kaplice, będą mówić o tym, jak my tutaj uwielbialiśmy. Jeżeli, siostry, bracia, nie przejmiemy się tym, że Bóg ma nadzieję i chce, byśmy się tak jak Jonasz przejęli, tak jak Jonasz głosili ludziom nawrócenie i powiedzenie proste: jest nadzieja, nie musisz umierać, jesteś chory, ale nie musisz iść na śmierć. Jeśli przejmiemy tę Ewangelię, to nie będzie Niniwa musiała być zburzona. Ale zakończę świętym Augustynem. Święty Augustyn powiedział tak: Jonasz głosił, że Niniwa będzie zburzona i był obrażony na Pana Boga, że nie została zburzona. Ale Augustyn mówi: ja wiem, ja wierzę, że ona tego dnia, gdy on ogłosił, ona padła. Niniwa padła. Niniwa odeszła do historii. Pojawiła się Jerozolima, pojawiło się nowe miasto, pojawił się nowy lud, pojawili się po prostu wierzący, którzy zaczęli uwielbiać. Niniwa padła. To proroctwo się spełniło, choć mury stały dalej. Siostry, bracia, chcę powiedzieć, że Polska dzisiaj potrzebuje tego, by słowo z małych i wielkich ust padało do serca wszystkich ludzi. Byś był przekonany, że Bóg właśnie ciebie chce użyć, byś mógł głosić Jego słowo, byś mógł autentycznie, szczerze mówić o tym, kim jest Jezus Chrystus, prawdziwy Jonasz, ten już nawrócony z gruntu Jonasz, ten, który jest gotowy przyjść człowiekowi z pomocą. I dzisiaj zebraliśmy się po to, by tego Jezusa uwielbić, ale także, by poprosić Go, by tam w moim sercu zobaczyć rzeczy najważniejsze i zupełnie drugorzędne. I żebym się przejął tym, czym się przejął Pan Bóg. Żebym się przejął tym, czym się przejął Pan Bóg. Chciałbym zapytać Was, czy macie taką modlitwę w sercu? Żebyśmy zostawili te wszystkie nasze sprawy, również podziały, również kłótnie, żebyśmy zostawili to wszystko i żebyśmy zwrócili nasze oczy na Boga i powiedzieli: pozwól nam się przejąć Twoim Królestwem tak bardzo, byśmy mogli głosić. Jeżeli chcesz, zapraszam. Powstańmy. Zawołajmy do Pana Boga. Możemy wiedzieć wszystko o Panu Bogu i niczego nie rozumieć. Możemy znać Biblię i nie mieć pojęcia o Panu Bogu. I nie rozumieć, co to znaczy Bóg miłościwy i łaskawy, który się martwi. Dzisiaj chcemy zawołać do Pana Boga, aby przemienił nasze serca, aby poruszył nas, aby dotknął. Byśmy nie byli ludźmi, którzy nie chcą się uczyć. Byśmy nie byli zamknięci na siebie. Byśmy nie byli pozamykani jeden na drugiego. Byśmy zobaczyli, że Niniwa upadnie, ale pojawi się nowe miasto. Pojawi się królowanie Boga. Wierzysz w to? Wierzysz w to, że Bóg chce to wszystko przemienić? Wierzysz w to, że Pan dzisiaj chce to zacząć czynić? I rozpoczyna od mojego serca, od Twojego serca, od naszego. Zawołajmy dzisiaj do Niego. Przyjdź, Panie Jezu, i przemień nasze myślenie. Spraw najgłębsze nawrócenie. Spraw, byśmy mogli stać się podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Byśmy mogli zacząć patrzeć na Ciebie, tak jak Ty patrzysz. I patrzeć na siebie, tak jak Ty na nas patrzysz. Dzisiaj wołamy do Ciebie, Ojcze nasz, abyś poruszał nas swoim świętym duchem, abyś sprawił, by nasze serca nawracały się do Ciebie, aby nawracały się nasze myśli, nasze odruchy, nasze charaktery, abyśmy zostali przemienieni. Dzisiaj wołamy do Ciebie, abyśmy my przemienieni dotknięci przez Ciebie, mogli pójść głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, opowiadać o miłości Twojej i o wielkiej Twojej dobroci. Niech będzie błogosławione święte imię Twoje. Czy słusznie się oburzasz z tego powodu, co się stało? On powiedział, tak, słusznie się oburzam i mam powody, żeby sobie życzyć śmierci. A wtedy powiedział Pan, tak bardzo Ci żal tego krzaku rycynowego, o którym przecież się nie troszczyłeś i nie hodowałeś. Pojawił się i zniknął, a ja się nie miałem martwić o ten świat.